Memento mori, pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że jesteś śmiertelny. Jest taka zasada, wymyślono ją dawno temu. I pytanie, czy ona pochodzi z Biblii? I jeszcze ciekawsze pytanie, czy ma to w ogóle sens pamiętać, że umrzemy? Czy to jest plus, czy to jest minus? Jakie są tego konsekwencje? Co by robił Jezus? I czy to w ogóle jest praktyczne? O tym jest odcinek dzisiaj. Ja się chyba w szkole uczyłem o tym memento mori, bo memento mori. Pamiętam, że tam mówili coś wtedy, że w średniowieczu czy później też był taki motyw w literaturze, kulturze, żeby pamiętać o śmierci, przypominać sobie o tym. I były na przykład różne obrazy albo muzyka na motywach memento mori, które miały przypominać znowu o śmiertelności człowieka i o umieraniu. Nie? I tam tu tańczyły jakieś szkielety, jakieś tam czaszki wszędzie były i tak dalej. W Meksyku, jak pewnie wiecie, jest taka cała kultura związana ze śmiercią i tam są całe festiwale, w ogóle święta, gdzie się wszyscy przebierają za jakieś tam nieboszczyki, trupy, szkielety i w ogóle. No i nawet pewnie Halloween się do tego odwołuje gdzieś tam. I to ma związek, to już nie ma dużego związku z tym koncepcją memento mori, ale gdzieś tam są echa tego. No i o co tutaj chodzi w ogóle? To jest filozoficzna koncepcja, która mówi, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, że umierasz w czasie, kiedy żyjesz. Żeby to nie wyleciało z głowy. No, to jest ciekawe, bo jeżeli jeżeli stwierdzimy w ogóle, że istnieją ludzie, którzy pamiętają o umieraniu, i mementują, znaczy mementują, moriują, to automatycznie dzieli świat na dwie grupy. Na tych, co mementują i na tych, co nie mementują. To tak jak w więzieniu. Są ci, co grypsują i ci, co nie grypsują i to wynika z samego faktu istnienia grypsowania. Jako czegoś, co uprawia grupa ludzi. No i teraz jest pytanie, co dalej z tym podziałem świata na mementujących i niemementujących. Możesz sobie tak wstępnie zadać pytanie, czy mementujesz. Mementujesz, czy nie mementujesz? Ja mementuję, bardzo mementuję. Pytanie, czy to jest ostry podział, czy nie. I tu mi się wydaje, że jest raczej ostry, bo to jest postawa życiowa, którą się przybiera na dłużej, na całe życie najlepiej. A jeżeli nawet nie, to na długo, ona jest na stałe, postawa życiowa. Memento mori mieli stoicy, co jest ciekawe, bo nie wiedziałem długo tego. Stoicy, czyli taki nurt filozoficzny grecki, któryś tam z tych bardziej znanych stoików miał taki zwyczaj, że jak się spotykali, umówił uczniom, że jak spotykasz brata albo ojca, albo przyjaciela, to przypominaj sobie o śmierci, ich, swoje i wszystkich. Zawsze, za każdym razem, jak kogoś pozdrawiasz, mówisz, dzień dobry, umieram, nie? I ty też umierasz. No nie wiem, czy on kazał mówić to, ale żeby o tym pamiętać. I konsekwencja, wydaje się, takiej postawy jest, że to są strasznie ponurzy ludzie. Przecież cały czas żyją i myślą o śmierci. No to co, jak to może wyglądać? No właśnie nie. W konsekwencji oni byli bardzo pogodnymi ludźmi, którzy cieszyli się z każdej chwili życia i żyli. W związku z tym, że mementowali. I to jest bardzo ciekawy efekt i nieoczywisty. Teraz do Biblii, wracając, o mementowanie i Biblia. Czy memento mori, pamiętaj o śmierci, występuje w Biblii? Nie występuje jako nurt filozoficzny, jakiś taki oddzielny i przypominanie o śmierci nie jest wprost. To nie jest na każdym kroku, że ale pamiętaj zawsze, że umierasz. Są takie motywy w całej Biblii ciągle i co chwilę, ale one są dyskretne. To nie jest tak, że tak zieje tym Biblia, że śmiercią i śmiercią. Wbrew pozorom może, nie wiem, czy są takie pozory, ale ktoś może mieć pomysł, albo tak widzieć, że Biblia mówi o umieraniu bardzo dużo i o śmierci. To nieprawda jest. Biblia mówi o życiu. Jezus powiedział kiedyś, że kiedy tam się jemu współcześni, tam coś tam na grobkach mówi, zachwycają się, że ci umarli, tam ci umarli. A nie, to było jak pytali go o zmartwychwstanie chyba. Tak, Saduceusze mówili, że w ogóle nie ma zmartwychwstania, czegoś takiego. On mówił, że no to jak nie ma, to czemu w takim razie Bóg nazywa Abrahama, Jakuba i Izaaka, coś tam, jak ich on tam nazywa. nie pamiętam, co on tam powiedział, ale wiem, że na końcu tej jego wypowiedzi było, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, tylko żywych. I że traktuje tych, co przeszli na drugą stronę, dalej jako żywych, tylko nie tu żywych, tylko gdzie indziej żywych. Ale że Bóg jest generalnie, koncepcja taka, że Bóg jest Bogiem żywych. Bóg nie jest Bogiem nieboszczyków. I cała Biblia zdaje się mieć ten sam klimat. Na przykład przypominanie o tej śmierci i śmiertelności jest w Biblii w taki dyskretny sposób taki, że na przykład każda postać opisana, jej historia z Biblii właściwie jest kompletna. Nie pamiętam, czy są jakieś postacie, o których jest mowa, a których opis nie kończy się ich śmiercią. Czyli nawet jak są takie wzmianki, że tam Adam urodził Bartka, Bartek urodził Cecylię czy coś, to Bartek i Cecylia mają potem opis, że Bartek i Cecylia żyli tyle, zrobili to i umarli, albo i zasnęli, albo i tam zostali dołączeni do swoich przodków, czy coś tego typu. I to zakończenie życia praktycznie chyba każdego bohatera biblijnego, chociaż nawet takiego drugoplanowego czy trzecioplanowego nawet, to pokazuje, że śmierć jest jako pewnik, stała rzecz w życiu każdego, czyli że historia każdego musi się zakończyć i jest kompletna dopiero wtedy. I nie przedstawia się historii kogoś w trakcie, no co jest dosyć niby oczywiste, bo to jest kronika, ta Biblia cała, więc wiadomo, że mówi o przeszłości, ale mogłaby pominąć umieranie. Tak jak w filmach, nie? Filmy rzadko kiedy pokazują o czymś, jakąś historię kogoś i ta historia jest pokazany jest koniec, że umarł, no, nasz bohater umarł. Nie, żyli długo i szczęśliwie, koniec. O, bardzo ciekawe zjawisko jest, nie? W Biblii nie ma żyli długo i szczęśliwie, tylko jest żyli długo i szczęśliwie i umarli. O, i wtedy dopiero to jest ta historia. I to jest ta wersja memento mori w Biblii. W ten sposób uprawia Biblia memento mori, czyli nie wali nas w pysk hasłem pamiętaj, ale codziennie, ale przypominaj dzieciom i w ogóle i napisz sobie na ręce. Nie, tam wtedy, kiedy Bóg zawierał przymierze z tym swoim ludem wybranym, jak się oni dopiero ich wybierał, to kazał im przypominać różne rzeczy i pamiętać o nich, ale wśród tych rzeczy nie było umierania w ogóle, nie było, że memento mori. Mieli napisać sobie pewne słowa na ręce, na czole, powtarzać dzieciom i na drzwiach w ogóle napisać. I potraktowali to chyba ciut zbyt dosłownie i rytualnie, bo to nie chodziło o rytuał, tylko chodziło o faktyczne pamiętanie o tym. No ale no, rytuały pomagają oczywiście, więc może i dobrze. Więc te słowa, które kazał Bóg powiedzieć, to były słowa: Bóg jest jeden, Izraelu twój, i będziesz kochał Boga z całego serca, duszy, siły, umysłu. To były te słowa. Nie ma tam, że ale umierasz, człowieku, pamiętaj o tym wcale. Nie. Myślę, że to jest niepotrzebne, się, tak mi się wydawało, że to jest niepotrzebne, dlatego tego nie ma. Nie wiem, dlaczego tego nie ma i myślę, że biorąc pod uwagę dzisiejsze postawy ludzi, dzisiejsze czasy, to można zacząć się zastanawiać, czy to nie jest przeoczenie poważne. Dlaczego? Dlatego, że o ile wcześniej, właściwie w całej historii ludzkości, śmierć była tak blisko nas i zagrożenia, choroby, wirusy, dżumy, i to wszystko właśnie od urodzenia, nie? No bo jak się rodziło komuś tam 10 dzieci, to 5 dożywało w ogóle jakiejś dorosłości, nie? A reszta nie dożywała, więc ta śmierć była cały czas. Nie trzeba było niej przypominać. Ale teraz, dzisiaj, ta śmierć się ludzie potrafili oddalić ją tak daleko, że wpadli w przekonanie masowo, nie jednostki, tylko wszyscy praktycznie. Znaczy, trudno znaleźć takich ludzi, którzy nie wpadli w to przekonanie, że nie umierają i żyją wiecznie. Znaczy, tu teraz, że my nie umieramy już. My już załatwiliśmy problem dżumy, śmierci przy narodzeniu, grypę nawet już, jest szczepionka i wszystko. I dzisiaj akurat, w tym właśnie dniu, w którym nagrywam to, czyli jest, który tam, 17 marzec 2020 roku, jak ktoś tego słucha po latach, to sobie może sprawdzić, że to były te czasy, kiedy ludzkość dostała kompletnego świra na punkcie epidemii koronawirusa COVID-19. Ja jestem właśnie w tym momencie w samym środku tego wariactwa I dla przypomnienia na przyszłość kronikarsko powiem, co się dzieje. No, co się dzieje, że ja jestem w Hiszpanii i w Polsce tak samo i w większości Europy. Zamknięto granice, nie wolno wjeżdżać, wyjeżdżać, zamknięto sklepy, ludziom każą chodzić, siedzieć w domach, jestem zamknięty, jestem w areszcie teraz, nie mogę wyjść na ulicę, bo chodzą patrole i każą wracać, nie? Ja nie wiem, czy to aresztują potem, nawet jak aresztują, to nie wiem, czy wolno aresztować. No ogólnie zrobił się no, kompletne załamanie sposobu życia. Sklepy są zamknięte, ludzie nie mogą pracować, muzycy mają przerąbane, bo oni żyją z koncertów, koncerty są odwołane wszędzie. Człowiek zastanawia, ej, no jak jest dżuma, no to słuszne, no kiedyś w Europie była dżuma, czarna śmierć mówili i połowa Europy wyginęła, no połowa w ogóle. Także jak połowa ma wyginąć, to teraz z wiedzą, którą mamy, może dobrze, że siedzieć w domu. Gdyby nie to, że prawdopodobieństwo śmierci przeciętnego człowieka, mediana tego wszystkiego, to nie jest 50% jak przy dżumie, tylko nawet nie 0,5%, tylko mniej, 2 promile. Więc to takie niebezpieczne jest dla niektórych, nie? To wtedy to bym, to ja rozumiem, że starsi ludzie siedzą w domach i tak dalej, mają tam respiratory i wszystko przygotowane, ale nie tak jest, wszyscy, nie? Wszyscy. I teraz tutaj człowiek, jak ja zwracam uwagę na to, że skala reakcji jest nieadekwatna do zagrożenia, to wzbudza to straszne emocje, olbrzymie emocje i nagle się okazuje, że wszyscy są pełni miłości, nie? Coś nie za bardzo wierzę, bo ci sami ludzie, którzy no można tak, na przykład ja tam publikuję dużo, to mam kontakt z tymi komentarzami, reakcjami czy coś, no to ja znam tych ludzi trochę, ja wiem, że oni na przykład są często rasistami, ksenofobami, boją się imigrantów, w ogóle nie są życzliwi dla ludzi, nie, że tam zapraszają każdego do domu, nie, oni się boją ogólnie i ludzie takie niespecjalnie. I dzisiaj ci sami ludzie demonstrują w takich długich komentarzach, postach, listach czy coś, jak bardzo kochają dziadka, babcię i w ogóle wszystkich staruszków na świecie i dlatego się boją i każą robić dużo gorsze rzeczy, najlepiej wszystkich zamknąć na rok w domu. By byli zadowoleni, protestowaliby. Wszystko byle, tylko oddali zagrożenie. Nie ma się z czego śmiać, bo to jest, jak się zastanowić, nie jest ani hipokryzja jakaś dziwna, czy wszyscy zwariowali kompletnie, stracili rozum. To jest konsekwencja sposobu myślenia. Dlatego ten dzisiaj odcinek jest, bo to się wiąże z tym całym memento mori. Moja reakcja jest z kolei druga skrajna. Ja mam też skrajne reakcje i też szokujące dla większości ludzi, dlatego że nie boję się ani w ogóle trochę, ani odrobinę nawet się nie boję. Chodziłbym chętnie po ulicach, że nie chcę wszystkich straszyć bez sensu, ani żeby mnie aresztowali, ale nie mam w tym problemu. Nie znaczy, że będę teraz kaszlał na każdego, udawał, że go zarażam, bo to nie jest śmieszne. Że mi jest śmieszne, ale nie dla niego i bez sensu. Nie? Nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to tylko, że się nie boję, kiedy wszyscy się boją. Więc oczywiście, że to będzie interpretowane jako jakaś mizantropia straszna, nie? Że jakiś, to nie jest człowiek, to ma nieludzkie odruchy, on nie współczuje nikomu czy coś. No więc to jest tylko z punktu widzenia innych ludzi, którzy się boją, ten, który się nie boi, tak wygląda. Kiedyś kogoś, kto się nie boi, interpretowano jako to jest bohater, to jest człowiek nieustraszony, nie? To jest, że wow, on się nie boi. Jak byli lotnicy w dywizjonie 303, tam Polacy, to ludzie ich podziwiali za szaleńczą odwagę, że jak oni latali, to w ogóle bez środków ostrożności, nie zachowując tam procedur, tak jak tam inni Brytyjczycy czy reszta, to tak rozsądnie latali tymi samolotami, nawet jak to wojna, no to przecież nie po to, żeby się zabijać. Polacy nie, Polacy robili to kompletne wariactwo, oni tam wiesz, szli na kurs kolizyjny i no, po prostu odwaga szaleńcza i głupia, nierozsądna, ale odwaga. I tą odwagę wtedy szanowano i podziwiano, chociaż oczywiście nikt inny by tak nie robił, bo to też i jednocześnie jakaś głupota, nie? Ale odwagę szanowano. Gdyby dzisiaj to samo robili, nikt nie szanowałby ich już. No i coś się tutaj zmieniło, więc dzisiaj za to samo, co się robi, czyli ja jadę sobie w czasach zarazy przez granicę czy coś, to nikt już nie podziwia, nawet nie przyjdzie do głowy, żeby powiedzieć, o jacy odważni jednak ludzie. Nie, teraz się potępia za brak strachu, za niebycie tchórzem. co jest, znaczy tchórzostwo albo strach. Nie strach, sorry, bo każdy się boi. Nie chodzi o strach, tylko podejście poddawania się strachowi, że uznaje go za najlepszego doradcę. Ten strach stał się głównym przewodnikiem życia. On stał się normą do tego stopnia, że jeżeli ktoś go nie ma, ten jest uważany za niebezpieczeństwo, zagrożenie, odmawia mu się bycia człowiekiem, ludzkich reakcji, empatii, wszystkiego. To jest tak bardzo nie do pojęcia. Pytanie, jak to się stało? Dlaczego? Skąd się to bierze? Skąd ta różnica? Czemu ludzie aż tak się są przerażeni? Może się boją, to się można się bać, nie? Ale bo zagrożenie jest pełno wszędzie, więc jakiś strach jest naturalną reakcją, ale dlaczego masowo poddają się strachowi bezgranicznie? Znaczy nie ma, że to już jest bez przesady, nie ma bez przesady. Nic nie jest przesadzone, kiedy walka toczy się o sprowadzenie zagrożenia do 0%. No to o to chodzi, nie? Że wszyscy, zamknięcie się w domu dopiero gwarantuje 0% i to jest dopiero satysfakcja, a jeżeli nawet zarazek może przejść przez okno, to będą ludzie wołać o to, żeby zamurować okna i w ogóle podłączyć się do jakichś urządzeń, odciąć od świata i wszystko, byle tylko sprowadzić zagrożenie do zera, nie do znośnego procenta. Bo gdyby do znośnego procenta, to wprowadzili go na przykład dzisiaj Szwedzi, którzy nie robią absolutnie, kompletnie nic, poza ochroną tylko tych, którzy są naprawdę narażeni, czyli chorych, słabych i starszych i tak dalej. A reszta siedzi, wychodzi do domu, chodzą sobie tam. Nikt nie każe tam chustek nosić, masek na twarzy gazowych, nic, zero. Brytyjczycy też ograniczają się, ale reszta Europy znowu panikuje. Skąd te różnice w mentalnej postawie? I ja twierdzę, tutaj mówię, że tutaj jest, rozbija się to wszystko o mementowanie. Memento mori jest podstawą różnicy w podejściu do życia i w szczególności do śmierci i może nawet mniej ważne do samej śmierci, co do zagrożeń w życiu. I już wyjaśniam, skąd się bierze ta różnica i co ma do tego Biblia. To jest interesujące i ciekawy jestem, czy się zgadzasz z tą moją obserwacją, czy widzisz to całkiem inaczej jakoś. Kto umiera, ten żyje. Kto nie umiera, ten nie żyje. Kto to powiedział? Ja! To nikt mi tego nie powiedział, inny ja tak mówię, ale ktoś powiedział podobnie. Wytłumacz, o co mi tu chodzi, bo to brzmi idiotycznie, ale tak mądrze, bo nie ma żadnego sensu. Nie są takie powiedzenia, które są tak mądre, bo nikt ich nie rozumie w ogóle i brzmi jak kompletny absurd. A, i dlatego są takie mądre. Nie, są też powiedzenia, które są pozornie, brzmią jak absurd, ale po zrozumieniu, zdefiniowaniu ich dobrze, okazuje się, że są sprytnie opisują rzeczy paradoksalne. O, i to jest to, mam nadzieję, moje powiedzenie. Ale inne powiedzenie powiedział ktoś już inny i powiedział tak, kto chce zachować swoje życie, ten je straci i kto je straci, ten je znajdzie, zachowa. Kto to powiedział? Jezus to powiedział, tak z Biblii. I mówił o trochę czymś innym niż ja mówię. On mówił o tym, żeby stracić życie albo się go trzymać, ze względu na Jezusa, na Niego, na Mesjasza. Ale myślę sobie, że nie będzie to, nie straci to prawdziwości, jeżeli uogólnimy to, co on mówił, bardziej ogólnie. Bo okazuje się, że się chyba da i że robi się to z tego dość mądra sprawa. No. To ja powiem, o co mi chodzi. Ktoś, kto umiera, to znaczy ja powiem, w ogóle miałem zacząć od tego, żeby tak przyjść do was tutaj przed kamerę i powiedzieć tak, ludzie, chciałem wam powiedzieć ważną rzecz, umieram. I wszyscy dostali szoku, bo jak słowo umieram wali w ryj, nie? Od razu umieram. Okej, co ci się dzieje? Ja już wyjaśniam, co mi się dzieje. Urodziłem się. No i tak czekam, co? No i co? No nic, urodziłem się jako człowiek. No i ponieważ urodziłem się jako człowiek i żyję na ziemi, to jestem skazany na śmierć. I to tutaj daj nie rozumiem. O co ci chodzi, Martin? Ale o co ci chodzi? Tak, jak mówię takie rzeczy, to często ludzie mówią, ale chyba odjechałeś w ogóle. Więc jak piszę zbyt trudne rzeczy, jakieś takie, że wymagają myślenia, to teraz bardzo często ludzie mówią, że odjechałem, zwariowałem, jakiś nadmiar gadania o wolności czy coś tam. Nie zwariowałem, tylko no jakby bardziej się mam wolę zderzać się z rzeczywistością i myśleć o niej, zamiast ją ignorować i udawać, że nic się nie dzieje, jak tylko jest za trudne do rozumienia. I tyle. A w tym wypadku chodzi mi po prostu o sam fakt, że w życie człowieka wbudowana jest śmierć. My jesteśmy tak skonstruowani, że nosimy śmierć w sobie. Co nas zabija najczęściej w życiu? Koronawirus, grypa, dżuma, zaraza, co? Okazuje się, że serce nas zabija najczęściej. Układ krążenia jest głównym problemem, głównym powodem śmierci w bogatych krajach. Co jest głównym powodem śmierci w biednych krajach? Obecnie nie wiem, czy na pewno, ale jeżeli nie naj, to jednym z topowych powodów jest gruźlica. Wróciła, objawia się. Co ciekawe, z jakiegoś powodu nikt nie panikuje. No bo to biedni tylko umierają, choroba biednych, a my jesteśmy bogaci. Co nas to obchodzi? A nie, zaraz mieliśmy się przecież przejmować tak strasznie ludźmi, którzy umierają, no tylko, że zapomnieliśmy, bo o gruźlicy nikt nie gada. Chociaż 2 miliony ludzi umierają co roku teraz. A o koronawirusie wszyscy gadają, chociaż umarło 10 osób czy coś tam w Polsce, a na świecie 4 tysiące. No przecież 4 tysiące, 2 miliony. Ale co tam 2 miliony? Przecież to nie jest takie modne, straszne czy coś. No jest i to jeszcze bardziej. Gruźlica się mutuje i pojawiły się szczepy, których się nie da leczyć. I umieralność jest dużo wyższa. I problem jest. I pewnie kiedyś znowu wybuchnie i wtedy się zamkniemy w kwarantannie na 100 lat wszyscy i po ptokach będzie, a chyba, że do tej pory się coś zmieni ludziom w umysłach, ale chyba obawiam się, że może nie. Może po prostu wszyscy zbiednieją i wróci skojarzenie, że życie równa się śmierć, że to jest zbudowane. No tak czy inaczej, ja mementuję, dlatego mówię, ja umieram. Gdybym był stoikiem i szedł za radą tych greckich filozofów, którzy to doradzali, to ja powinienem, idąc do cukierni, powiedzieć kremówkę proszę, bo umieram. Nie, na przykład umieram, chciałbym pączka. I pani by była strasznie zszokowana. Jak to tu pączki, tu umieranie, co to w ogóle jest? Co my jesteśmy na cmentarzu? Pani, uspokój się pan, straszysz pan ludzi. Jak to straszę? To oni nie umierają? A mówi, nie, nikt nie umierał, weź się pan uspokój. I ja bym był strasznie zszokowany. Nagle się okazuje, że tylko ja umieram, a inni nie. Nie umierają. Bo ja mementuję, a oni nie mementują. Dlaczego pani w sklepie by powiedziała, że nikt nie umiera? Czy ona nie wie, że ludzie są śmiertelni? No, to oczywiście, że ona wie, ale nie akceptuje. Nie jest to dla niej rzeczywiste. Dla niej to, że umiera ktoś kiedyś tam, gdzieś tam, równa się, nikt nie umiera w jej świadomości gdzieś tam. A dla mnie śmierć jest zupełnie realna. Ja ją już widzę, że będzie. Że gadam z tą panią, ja widzę, że ta pani już nie żyje. Ja wiem, że ja już nie żyję. Znaczy już, w sensie, że to jest już pewne, postanowione i teraz tylko czekam na wyrok. Ja już dostałem wyrok śmierci, o, i siedzę, i czekam na zapadnie na ten wyrok, nie? Jak są wyroki śmierci, to są potem takie cele śmierci, nie? I tam siedzą ludzie latami całymi, aż umrą. Czasem nie dożywają do egzekucji, bo umrą sami. Ale to się ich sytuacja dużo nie różni od sytuacji wszystkich pozostałych, którzy nie mają wyroków śmierci, nie zostali skazani za coś, oprócz tego, że nie mogą sobie wyjść i pochodzić po świecie i żyć. Co ciekawe, dzisiaj akurat, przez przynajmniej 2 tygodnie, wszyscy są skazani już na wyrok śmierci i już w ogóle się nie różnią, bo siedzą w swoich celach, w domach, pozamykani, tak samo jak ci skazani na śmierć. Więc w ogóle się już niczym nie różnimy. No i tak sobie myślę, że może powinni ludzie skojarzyć to, że wszyscy umieramy, bo by się to może przydało. A jeszcze nie powiedziałem, po co to w ogóle się może przydać. Ja już mówię. Po co się to może przydać? Chociaż zacząłem mówić, bo właśnie stoicy okazało się, że w ich przypadku mementowanie, pamiętanie o tym śmierci, że chodzą do cukierni i mówią umieram, ciastko proszę, sprawiło, że żyli lepiej i byli szczęśliwsi, bo oswojeni z myślą, że umrą, konsekwencje logiczne tego faktu są następujące. Doszedł do nich Salomon, doszedł do nich Chesterton, pisarze różni, Ayn Rand doszła, ja doszedłem, ty może też doszedłeś, albo doszedłaś, że niektóre rzeczy w związku z faktem, że umieram, niektóre rzeczy przestają być sensowne i opłacalne. Na przykład unikanie śmierci paradoksalnie robi się bez sensu, kiedy wiesz, że i tak umrzesz. No bo no po co masz uciekać, jak wiesz, że cię i tak złapie? Nie? Po co masz chronić coś, co wiesz, że za chwilę będzie zniszczone? Nie? Po co byś na przykład, jeżeli wiesz, że za tydzień bomba zniszczy ten dom, to po co byś miał robić remont dachu? No po co? Przecież i tak to zaraz rozwali ten dom. Logiczne by było, żeby wyjść z tego domu, nie przejmować się nim, używać go, bo zaraz się rozpadnie. Nie? No to jest, taka jest konsekwencja faktu umierania. W Księdze Kaznodziei Salomona, tu w Biblii, ten właśnie problem jest najbardziej rozpatrywanym problemem. Autor tej książki, czyli Salomon, prawdopodobnie on chyba, wziął sobie za zadanie wykorzystać środki, żeby dojść do tego, co jest sensowne w życiu i co jest jakie, co ma jakie przyczyny i skutki. Co trzeba robić, co nie ma sensu robić, co ma sens robić. Doszedł do wniosku, że największym problemem w życiu jest śmierć. Bo wszystkie wnioski, właściwie do których dochodzi gdzieś tam ostatecznie, na końcu, wiążą się z tym, że trafił w ścianę pod tytułem koniec życia. I te jego wnioski ostateczne są ściśle związane z tym faktem, że umiera. Dlatego mówi, że to jest marność, jeżeli ktoś chce być bogaty, bo umrze i zostawi to komuś innemu w ogóle, nie wiadomo komu. Marnością jest, że ja wiem, no jakiś tytuł, szukanie czy bycie sławnym, bo to zostanie zapomniane. On pisze, że to jest marność, człowiek zostaje zapomniany. I to też jest marność i przykra sprawa w ogóle, że tak jest. Wszystkie te rzeczy z powodu śmierci właśnie, że to jest koniec. To zmienia więc wiele rzeczy. Okazuje się, że większość rzeczy według jego badań i interpretacji tego Salomona okazują się bez sensu, okazują się marne, ściganiem wiatru. No ściganie wiatru no jest może fajną rozrywką, nie? To tam klimat robi, w ogóle pobawimy się czy coś, ale ostatecznie nic z tego nie ma, dlatego to jest taka marność. Nie znaczy, żeby tego nie robić w ogóle i że nie ma sensu. Znaczy nie ma sensu, ale można to i tak robić, bo coś trzeba robić. No. Ale trzeba pamiętać o tym, że nic z tego nie zostanie. To nie jest wartościowe, inaczej mówiąc. Co więc jest wartościowe w tej sytuacji? Według Salomona, i nie tylko jego, ale jego tutaj weźmy sobie na talerz, według niego jeść, pić i uprawiać seks. No, tak się trochę uprościł. Albo mówiąc bardziej ogólnie, cieszyć się życiem. Przyjemnościami życia, drobnymi, zwykłymi, dużymi, małymi, każdymi. Doszedł dokładnie do tego samego, do czego doszli stoicy, z dokładnie tego samego powodu. Ponieważ ludzie umierają, ponieważ memento mori, więc żyj zwyczajnie, ciesząc się każdą chwilą i wszystkim, czym możesz, póki możesz. Jeżeli jeszcze widzisz, oglądaj obraz, jeżeli jeszcze słyszysz, słuchaj muzyki. Jak przestaniesz widzieć, to słuchaj muzyki, jak przestaniesz słyszeć, to oglądaj obrazy, ale ciesz się cały czas, dlatego że tyle możesz, że śmierć jest nieunikniona. Czego więc nie rób? Nie rób inwestycji na wieczność, bo jest to absurd i marność. Czyli jest to coś, co zniechęca do brania kredytu, żeby kupić wielki dom. Ludzie biorą kredyty i kupują domy i może dobrze, że tak robią. A może bez sensu. I tutaj to, czy to zrobisz mądrze, czy bez sensu, zależy, czy to w ogóle zrobisz, czy nie zrobisz, czy się zdecydujesz, czy nie zdecydujesz, zależeć będzie od tego, czy mementujesz, czy nie mementujesz. Bo jeżeli konsekwencją mementowania, pamiętania o śmierci, jest życie raczej beztroskie, bez przejmowania się, no bo jak stracisz życie, to co? I tak straciłeś życie. Jest zagrożenie, no większego niż śmierć i tak nie ma zagrożenia, więc każde inne zagrożenie jest mniejsze, więc nie czujesz go tak mocno, nie, aż cię tak znowu nie rusza. No, o rany, nowa grypa przyszła, wcześniej to niby nie było, żadnych gryp, tak? I jakby nie przyszedł koronawirus teraz, to ja bym żył wiecznie, tak? Nie, no też bym umarł i też bym pewnie się czymś innym zaraził wcześniej czy później. I to brzmi jak jakaś straszna, posępna, ponura wizja, ale ja przecież tak nie podchodzę. Dla mnie to, no to co? Już tak umrę. No bo umrę, no sobie uświadomiłem to. Pełna konsekwencja tego jest właśnie ten optymizm, a nie pesymizm, czyli że ponieważ mogą mnie zgwałcić na ulicy, to ja powinienem niby siedzieć w domu, ale tylko w sytuacji, kiedy bym żył wiecznie. Ale ponieważ nie będę żył wiecznie, no to idę i się narażam i skutkiem tego raz mnie zgwałcą, raz nie zgwałcą, ale żyję. Dużo częściej jednak się dzieją te rzeczy fajne, ciekawe, przyjemne, więc nażyję się i pożyję dużo więcej, kiedy wiem, że umrę. Czyli ci, co mementują, żyją. Dlatego powiedziałem na początku, że kto umiera, ten żyje. Kto umiera, ten żyje. No właśnie na tej zasadzie. No, jest logiczna konsekwencja. Nie mówię, że tak jest, że to tak jest, jak, że da się, jak, nie wiem, zdefiniować to wszystko tak prosto jak robota, że każdy zawsze, wszędzie, w każdych okolicznościach, o każdej godzinie tak czuje i robi. No nie, nie każdy, nie, bo jak mam okresy, że zapomnę o tym, że umieram i zaczynam robić głupoty, na przykład zastanawiać się, czy ja sobie powinienem teraz chodzić przez 20 lat najbliższe do pracy, żeby sobie dom kupić na kredyt. No. I to jest skutek tego, że przestaję mementować na chwilę, bo gdybym sobie przypominał, że w ciągu tych 20 lat, jeżeli będę ciułał i pracował strasznie dużo, 12 godzin na dobę i tak dalej, na ten dom, żeby go mieć później, to przez te 20 lat nie będę żył. Zamknę sobie wszystkie okazje do życia przecież. A potem, oczywiście będę miał ten dom, ale przecież tylko chwilę i to wtedy, kiedy już będę stary i w nosie już będzie mi, czy tam mi wygodnie, czy nie, bo i tak nie będę czuł smaku i widział tych ścian wyremontowanych i już mi będzie w ogóle wszystko jedno, bo nie będę mógł dużo zrobić. Ogólnie nie opłaca mi się to, jeżeli mementuję. Póki pamiętam, że umieram, nie podejmę takiej decyzji, bo po prostu z tej perspektywy patrząc, ona nie ma sensu. Nawet jeżeli powiem, a tak to mówiąc, to nic nie ma sensu. No a co ja innego mówię? No właśnie mówię, to Salomon nie to powiedział, że nic nie ma sensu? A no to jak nic nie ma sensu, to siedź na dupie i umieraj. No a co ja innego mówię? No przecież umieram. Ale nie siedzę na dupie. Konsekwencją jest nie siedź na dupie i umieraj. Konsekwencją tego wszystkiego jest umieraj i wyjdź z domu. Umieraj i się baw. Umieraj i jedz i pij. I przytul dziewczynę nieznaną na ulicy. I wąchaj se kwiatka, bo jutro go nie będzie. I ciebie też. I umrzesz. O, powiem wam jedno takie wydarzenie, bo mi się przypomniało. Kiedyś kupiłem Dominice farbki. Farbki kupiłem w prezencie na urodziny i kupiłem jej te farbki i wtedy jakoś no, uświadamiałem sobie, że jest to problem mementowania i nie mementowania, no nie? I ja więc ja kupiłem jej z zastrzeżeniem, że to są farbki do zmarnowania. One są farbki na straty. Możesz je wszystkie wyrzucić do śmieci, bo to są takie farbki. To one są ogólnie... Już wiemy, że z nich nic nie będzie. Nie będzie dobrych obrazów, one nie były takie złe, ale one nie były aż takie dobre na zmarnowanie, czyli nie szkoda ich, nie szkoda. I ona sobie wzięła te farbki i niby zrozumiała, ale nie, ona nie miała w głowie mementowania farbkowego. Czyli, że farbki są na straty, tylko że jednak to są dobre farbki. Były trochę za dobre niestety i schowała. Dlaczego? No bo ma czas przecież, bo nie spieszy się, bo co się mają zmarnować? Ja mówię, że są do zmarnowania, ale nie trafiło to. Gdyby trafiło, że są do zmarnowania, to by je zaraz maziała wszystkim, bawiła się i w ogóle. I co się okazało? Okazało się, że odkryliśmy je po latach później, że one leżały dalej nieotwarte i nieużywane przez całe lata. Prezent do zmarnowania, żeby się chwilę cieszyć. Nie było chwili cieszenia się w ogóle. Były te farbki zamknięte cały czas. I to jest nieszczęście i cała tragedia, o którą mi chodzi. Człowiek, który wie, że jego życie jest jak farbki na prezent, tanie, do zmarnowania, one są do wyrzucenia, już wiadomo, że są na straty. Tak jak twoje życie, i tak umrzesz, i tak się zarazisz, i tak już będziesz miał chory, i tak się zdarzą nieszczęścia i wszystko, bo to jest wpisane po prostu w istnienie nasze, człowieka na ziemi. Już. Więc jeżeli tak podejdziesz do tego, jak do tych farbek, Dominika powinna podejść, to będziesz się nimi cieszył. Czyli zaczniesz maziać i rysować sobie. Będzie przyjemność z bawienia się farbkami. Ale jeżeli nie, jeżeli będziesz uważał to za zbyt cenne, żeby używać w ogóle, żeby no nie, trzeba poczekać na dobry moment, na właściwy, na najlepszy moment, to duża jest szansa, że w ogóle nie użyjesz nigdy tych farbek i nie będziesz się cieszył. Jeżeli nawet będziesz się cieszył, to będziesz ich używał z poczuciem strachu i straty cały czas. Czyli, że o ja no, rysuję tymi farbkami, ale ja nie wiem, może mogłem ich użyć lepiej, może nie powinienem tak dużo, może muszę oszczędzać. Nie? Wszystkie te podejścia sprawiają, że człowiek jest mniej szczęśliwy, mniej się cieszy farbkami. Dzieci, kiedy się bawią, nie zastanawiają się, co będzie jutro. Oni mogą rozwalić wszystkie zabawki, czy coś jutro będą co prawda płakać, ale teraz, kiedy się bawią, są szczęśliwe. To są mądrzy ludzie. One wiedzą, że jutra może nie być. Nawet nie wiedzą. Oni mają taki luksus, że nawet nie muszą się zastanawiać, że memento mori, bo ich widzenie świata sięga do dziś wieczorem, nie, aż usną. I to jest ich śmierć codzienna. I to sprawia, że ci, którzy mementują, są szczęśliwi. Co więc z tymi, co nie mementują? Jak już mówiłem, cały sam ten podział narzuca podzielenie świata na dwie grupy. Upraszam, bo się tak naprawdę przechodzimy od jednej grupy do drugiej często, ale jaka jest charakterystyka drugiej grupy? Bo jeżeli pierwszy początek zdania mówi, kto umiera, ten żyje, albo to, co powiedział Jezus, kto chce zachować życie, ten je straci, to co mówi druga część zdania, co zresztą? Czyli kto nie umiera w takim razie, ten co? Ten, ja twierdzę, nie żyje. Czyli ten, kto nie umiera, czyli ten, kto ceni życie jako coś nieskończone, co musi o to dbać, bo to ma trwać w nieskończoność, ten uważa życie za tak cenne, że nie narazi go nawet tyle, bo groźba najmniejsza, groźba jest tym większa, im dłużej trwa to dobrodziejstwo, które mógłbyś stracić. Albo inaczej mówiąc, im droższy rower, tym droższy musisz kupić zamek do niego, zapięcie, nie? Jeżeli kupisz, masz słabe zapięcie i masz słaby rower, to się tym nie przejmujesz w ogóle. Masz słabe zapięcie, ale rower jest słaby, strata mała, żal mały będzie. Ale jeżeli masz strasznie drogi rower i masz takie słabe zapięcie, to o to zapięcie będziesz się bał dużo bardziej, nie? Bo rower jest bardziej większą stratą. Więc ludzie, którzy nie mementują, co oni myślą o umieraniu? No oni myślą, że będą żyć wiecznie na ziemi, że nie umrą. Nie chodzi o to, że oni to wiedzą, bo to jest absurd. Nikt tak naprawdę rozsądnie, umysłowo nie mówi, że będzie żył wiecznie. Ale tak mentalnie i psychicznie żyjesz w takim przekonaniu, nie myśląc o tym, że umrzesz, masz postawę, że nie umrzesz. No, tak się żyje, po prostu odruchowo. Jest to pewien błąd wbudowany w samego człowieka, i według Biblii wyjaśnienie jest takie, że człowiek został stworzony jako istota wieczna, że my mieliśmy w tym raju początkowym oryginalnie nie umierać i żyć wiecznie. I to w naszej psychice jest. Ja wiem, że wszystko się tłumaczy w dzisiejszym czasie ewolucją, albo kiedyś przodkowie jadli jakieś rzeczy i coś tam musieli polować i dlatego dzisiaj tak myślą. No tak się tłumaczą. Ja tłumaczę z kolei wszystko tak, że według Biblii z kolei, jak Bóg stwarzał człowieka, to stworzył go z wiecznością w sercu, jak mówi Biblia w jednym fragmencie. Czyli z koncepcją, z poczuciem, że ma żyć wiecznie, że to się nie ma skończyć. I ja myślę sobie, ja tak czuję, rozumiem tą koncepcję wieczności wbudowanej w moją psychikę. Dla mnie to jest coś nie do pojęcia, że ja mógłbym nie żyć w ogóle, albo że to się może skończyć. Jestem tak skonstruowany mentalnie, jakbym ja miał żyć wiecznie. A może to jest tylko konsekwencja życia w zbyt bezpiecznym czasie tutaj, ale ja myślę, że zawsze gdzieś to było, że to jest takie nie fair. Nie? Fair miało być, że mieliśmy żyć wiecznie. I według Biblii miało tak być. Śmierć pojawia się później, dopiero jako reakcja na to, że człowiek się nie nadawał do wieczności. To nie wiem, czy ludzie widzą w tym zdarzeniach z ogrodu Eden jakieś okrucieństwo Boga, czy mściwość, czy coś innego jeszcze, ale ja myślę, że to była po prostu mądra reakcja mądrego twórcy albo rodzica na to, że dziecko nie nadaje się do życia wiecznego. To samo w przypadku wieży Babel, że Bóg im tam porozwalał tą wieżę, żeby nie mogli dokonać wielkich rzeczy, zjednoczyć się czy coś. Uważam, że to by wyszło na szkodę dużą człowiekowi. Z wielką... No tak, ja nie umiem tego udowodnić, ale wyczuwam to, bo jest ogólna zasada w świecie, że kto ma większą władzę i możliwości, ten musi mieć wielką odpowiedzialność. Nie? Ja ten Star Treka nauczyłem. Nie, tak naprawdę to wiadomo, że wszędzie literatura, czy filozofowie, czy myśliciele to wałkują ten problem. Nie? Czyli, że jeżeli możemy więcej, to musimy być bardziej odpowiedzialni. Więc żeby człowiek mógł żyć wiecznie, musi być mądrzejszy, lepszy i tak dalej. A te wydarzenia opisane w Biblii, że tam zerwała kobieta coś, co nie wolno było, bo ją coś podkusiło i potem, a może i w ogóle jeszcze posłuchał i też podkusił go, nie myślał, pokazuje, że ludzie są zbyt słabi na to, żeby móc żyć wiecznie. Zdaje mi się, że tak o to tutaj chodzi i to jest główny powód reakcji Boga, nie jakaś dziwna mściwość, po prostu jest naprawdę jemu zależy na nas. Nie? My jesteśmy zbyt głupi, żeby to zauważyć, więc interpretujemy to, że on jest jakimś mściwym chamem i nie chce nam dać żyć wiecznie, każe i chce nas zabijać, bo nie ma elementarnej empatii. No. No ale znajdźcie, z punktu widzenia głupiego postępowanie mądrego często jest interpretowane jako nieczułe i nieludzkie. I taka jest przykra sprawa. Więc dzieci, jak pewnie macie, to myślę, że spotkaliście się z tym, kiedy dziecko czuje się, że traktujesz niesprawiedliwie i wrzeszczy coś, że jesteś zły, nienawidzisz go i że ono ciebie i że jesteś nieczuły i tak dalej. I to jest strasznie przykre. Nie jest przykre? No jest przykre. No. Strasznie przykre, bo ty wiesz, że to robisz dla niego, a nie przeciwko niemu. I po prostu wiesz więcej, rozumiesz więcej, a nie, że jesteś takim aż wrednym rodzicem głupim i złym i nie lubisz dziecka. No widzicie, to tak samo tutaj z Bogiem. No i dobra, i ta wieczność spowoduje, że śmierć, jeżeli mamy możliwość, że nie będziemy umierać, to natychmiast wchodzimy w tryb, że my nie umieramy. Że jeżeli zagrożenia oddalimy od siebie, to zaczyna nam odwalać, bo mamy wrażenie, że będziemy żyć wiecznie. Memento mori ucieka, w ogóle znika. Nikt ci już nie przypomina, że żyjesz krótko i że umrzesz, bo to zmienia całą perspektywę. I dzisiaj w tych czasach, akurat tu i teraz, w szczególności kiedy jest jest największa kwarantanna ludzkości, eksperyment całej ludzkości, największy od początku istnienia, no nigdy nie było masowej kwarantanny totalnej, w ogóle nigdy nie było granic, które można zamknąć. Pokazuje, że ludzie są ewidentnie w tym trybie, że mają wbite do głowy, że żyją wiecznie, że nie umierają. Nie? Że nie umierają. Dlatego też, jak już dałem przykład roweru, ponieważ tak traktują swoje życie, uważają je za tak super cenne, że każde najmniejsze zagrożenie je wywołuje olbrzymi strach natychmiast. Tak dużo większy niż w przypadku kogoś, kto mementuje. I to... Jeżeli sobie przypomnicie znajomych, albo może siebie, albo może żonę, albo kogoś tam bliskiego, ja mogę swoją mamę sobie przypomnieć, to jest właśnie taki typ człowieka, który uważa, że żyje wiecznie i w związku z tym boi się. Boi się wyjść na ulicę, boi się jak ja wyjdę na ulicę, bo mnie przecież może przejechać coś. Ja biorę motor i jadę do Lublina, albo do Oświęcimia, ja lubiłem jeździć z powrotem z Krakowa. I oczywiście mama się boi, bo przecież mogą mnie zabić. No i a ja jadę. Czy ja nie wiem, że mnie mogą zabić? Ja wiem, że mnie mogą zabić. To Polska jest. Ja wiem, jak jeżdżą na ulicach. Zwłaszcza jak się motorowerem jeździ, to się bardzo dobrze widzi. I no mogą, pewnie. Mogę mieć wypadek, mogę nie wrócić, mogę się przeziębić na tym motorze. Bardzo wielka szansa jest. Gdybym ja był rozsądny jak mama, to ja bym nie wychodził z domu i mama rozsądnie nie wychodzi z domu. Bo przecież tam może się, Bóg wie co, stać na ulicy i no może się stać na ulicy. No więc dlaczego ja wychodzę, a mama nie wychodzi? I co ważniejsze jeszcze jest, czym się różni jakość życia mojego od życia mojej mamy? Różni się tym, pierwsza rzecz jest, znaczy pierwsze, dlaczego? No to proste, bo ja wiem, że i tak umrę, i tak zagrożenia są i tak ich nie ominę, więc nie są dla mnie duże. One są do przejścia, do zjedzenia. No wiem, że są, ale to ja tylko jestem przez to ostrożniejszy, ale nie, że ja ich unikam. Nie unikam. Idę, jadę, bo chcę żyć. A mama oczywiście to jest zbyt duże, bo ona nie ma w głowie memento mori, nie pamięta, że umrze i ona se tak unika wszystkiego, tak jakby miała żyć wiecznie, tak jakby to mogło przedłużyć jej w nieskończoność życie. Paradoks polega na tym, że w jej życiu nie ma co przedłużać, bo tam nic nie ma. Ona mieszkała w życiu w dwóch miejscach, o ile dobrze pamiętam, może w trzech domach, nie? Wszystkie w Krakowie. Ja sobie liczyłem niedawno z grubsza, w ilu mieszkałem w miejscach dłużej niż tam dwa dni, powiedzmy, spałem. 80 wyszło i byłem w większości krajów w Europie już sobie zobaczyć. Mama nie była nigdzie w ogóle, nic nie widziała, niczego nie zna. Niczego nie spróbowała za bardzo, no to troszkę, nie? Coś tam liznęła, no byle bezpieczne było z certyfikatem. Nie jeździ na motorze, no w ogóle no nie ma co pisać, po prostu jest, różnica jest kolosalna i nie ma nawet sensu wnikać w to, by po co, bez sensu. Chodzi tylko o pokazanie, jakie są konsekwencje tego, że ja mementuję, a ona nie. No nie mementuje. Paradoks jest dziwny tego wszystkiego. Teraz, ponieważ ja moje życie na straty jest, skazałem, znaczy tak widzę życie, że ono jest jak farbki, do zmarnowania, do stracenia, ono i tak musi być zniszczone, to ja je używam i korzystam. A moja mama je ceni, chociaż go nie używa, nie? Ponieważ je tak ceni, to je chowa i trzyma. Tak jak kiedyś odkurzacz kupiła nowy, bo stary już się zacinał i ten nowy odkurzacz siedział przez 5 lat czy więcej w szafie zamknięty, bo był nowy, to po co go psuć, jak stary jeszcze działa. Więc moje życie jest jak stary odkurzacz, ja go cały czas używam, a jej życie jest jak nowy odkurzacz i on jest schowany w szafie. I to jest różnica między tymi, co mementują i nie mementują. I dlatego powiedziałem, że kto umiera, ja, ten żyje. Kto nie umiera, jak reszta dookoła, ten nie żyje. Jezus powiedział to inaczej, ale myślę sobie, że jego słowa można pod to znaczenie też podciągnąć, bo to też będzie prawda. Ja wam się przyznam, ja nagram cały ten odcinek wczoraj, ale całe to nagranie półtorej godziny gadania wyrzuciłem, bo stwierdziłem, że powiedziałem zbyt radykalnie. Na przykład wyszło mi z tego gadania, tak sobie myślę, że nie jestem zadowolony, bo to nie tak miało brzmieć i nie o to mi chodziło. Wyszło mi na przykład, że no, ludzie, którzy biorą kredyty na mieszkania, to ja tutaj na nich strasznie jadę, że to głupio robią. Ale to nie jest prawda i nie musi być prawda. Bo rzeczywiście, no, jadą ludzie z kredytem na mieszkanie, na przykład dlatego, bo chcą, no właśnie, bo mają w głowie przekonanie, że będą żyć wiecznie i nie umierają, nie? Więc sobie warto wtedy inwestować we wszystko i jak najdłużej. Więc warto poświęcić życie, samo życie, życie w czasie życia, czyli zapracowywać się na śmierć zamiast żyć, po to, żeby później przez wieczność całą mieć fajny dom i móc w nim mieszkać. I często ci ludzie, się zdarza, mają taką przykrą sytuację, że nawet jeżeli to widzą tak, że ja co prawda moje życie jest na straty i dlatego się zapracowuję na śmierć dla kogoś innego, dla córki, żeby ona miała mieszkanie, to jest straszna pułapka, bo córka, widząc jak żyją rodzice, że nie żyją z powodu mieszkania, bo na kredyt i to wszystko, ona reaguje tym, że ona tak nie chce i ona chce żyć, a nie żyć po to, żeby coś było na przyszłość, której przecież się skończy. Więc córka, to jest najlepszy prezent, którą robią tacy rodzice, że marnując swoje życie, pokazują córce, jak wygląda marnowanie życia i tym samym skłaniają ją do tego, zachęcają do tego, żeby ona żyła. Widziałem ten efekt często. Jest paradoksem dziwnym i przykrym strasznie, bo dałoby się to załatwić lepiej. Naprawdę nie muszą wszyscy marnować życia. No, nie musi jedno pokolenie marnować życia i nie żyć po to, żeby drugie mogło w reakcji na to zacząć żyć. Można to przecież zrobić z mniejszymi stratami wszystko. Nie? No ale jest taki efekt i tak naprawdę ci rodzice myślą, że najlepsze, co zostawiają dzieciom, to mieszkanie, na które poświęciłem całe życie, żebyś ty miał mieszkanie. A to mówi, no ale ja chcę żyć, a nie mieć mieszkanie. No i jedzie sobie w świat na przykład i zostaje kimś tam w górach, maluje kozy albo co tam sobie myśli. Nie, i rodzic czuje się niesprawiedliwy, że zmarnął życie, zgorzkniały i w ogóle. Niekoniecznie. To jest właśnie plus rodzica tutaj, że najlepszy prezent, który taki rodzic zostawia dziecku, to nie jest mieszkanie, tylko swoje błędy. To, że zmarnował życie na to mieszkanie, to jest dziwne, przykre, paradoksalne, ale prawdziwe. To jest najlepszy prezent dla dziecka, bo dziecko dzięki temu, widząc to, wie, że takie nie chce być. Mój tata palił na przykład i to był najlepszy prezent, jaki mi zostawił, bo ja nienawidzę palić. Dlatego, że on palił 3 paczki dziennie, popularnych, bez filtra w ogóle. I rano wstawał i robił... Ja się tego nasłuchałem przez całe dzieciństwo. Ja pierdzielę, ja w życiu nie wezmę tego świństwa do gęby, bo po prostu mi się to kojarzy, nie? Straszne. I co, ale on nigdy tego by tak nie pomyślał, że o, to dobrze, że paliłem, nie? I zabiło mnie w końcu palenie, picie kawy 3 razy dziennie, super ekstra mocnej, takiej w ogóle, że łyżkę wsadzisz i ona tam stoi, bo jest tak gęsta kawa. W ogóle już prawa fizyki dla niego nie wystarczały, nie? Rozpuszczalność kawy w wodzie była zbyt niska, w ogóle już mu 3/4 fusów z kawy, żeby tą resztę kawy, ta woda, co tam już została, nie tyle kawy, tyle fusów, żeby się tam nasączyła jeszcze bardziej tą kawą, ale już była granica fizycznych właściwości wody, już nie dało się mocniejszej kawy zrobić bez jakiejś, nie wiem, atmosfery, ciśnienia czy czegoś. No i więc pił jej więcej za to. Nie, no w końcu umarł na to, że już na niewydolność nerek. Już to jest śmieszne. No jest śmieszne, nie wiem, on by się śmiał akurat. Zbyt ciekawe właśnie jest, bo zupełnie nie... No właśnie ten podział na ludzi mementujących czy nie mementujących często jest taki strasznie trudny. Nie wiem, czy on mementował, czy nie mementował zupełnie. Niby nie mementował, ale z drugiej strony miał podejście niektóre rzeczy, znaczy z jego postawy albo postępowania wynika, że wyglądało to tak, jakby mementował, czyli miał takie beztroskie dość, nie bał się zagrożeń, o, nie przejmował się, że choroba czy tam coś, tylko jakby se pożył, tylko że może po prostu wybrał w tym życiu, które żył, jakieś rzeczy mało ciekawe czy fajne czy coś, no ja nie wiem, no mniejsza z tym. W każdym razie o to mi tutaj chodzi, że zbyt radykalne było to moje nagranie, bo to nie mogę potępić na ludzi, albo nie chcę, żeby z tego, co mówię, wynikało, że ponieważ dałeś się ponieść wizji, że żyjesz wiecznie, ponieważ nie w sytuacji albo w czasie, kiedy nie mementowałeś, wziąłeś sobie kredyt na mieszkanie i przez 30 lat będziesz teraz nie żył, tylko pracował, zapracowywał się, zamiast robi coś fajniejszego jednak w tym życiu, bo można robić pewnie ciekawsze rzeczy, które byś mógł robić, gdybyś nie musiał spłacać. Nie? Pewnie byś robił ciekawie, byś sobie podróżował, bym robił to, ale ja bym robił, gdybym nie miał dzieci, ja bym robił, gdybym nie miał kredytu, o ja, ale bym robił. No to może właśnie byś robił, może to właśnie rób, nie? Jak możesz, to rób. Jeżeli wielu ludzi, którzy tak mówią, naprawdę mogą robić to. Niektórzy nie mogą faktycznie, albo koszt jest zbyt duży już, żeby w ogóle mogli żyć, ale rzadko, no po prostu wymaga to bardzo radykalnych decyzji, nie? I konsekwencji duże mogą być. Znaczy możesz zyskać życie, ale koszt będzie też ogromny, jak już wpadłeś w taką sytuację. Tak czy inaczej wypieprzyłem to, że tak powiem brzydko tamto nagranie, bo było właśnie zbyt za bardzo klasyfikował, stawiał ludzi po dwóch stronach, jak normalnie Ayn Rand wyszło, jak Atlas Shrugged, gdzie tam ludzie są tak w 100% zdefiniowani i nie zmieniający się na wieki, jak jakieś głazy w ogóle. Się to tak dziwnie czyta. Więc ogólnie to ona ma rację, tylko że po prostu wizja człowieka jest tak uproszczona, ale na potrzeby analizy to ma sens i nawet to jest fajne. Ale w prawdziwym życiu tak nie jest. A ja chcę mówić jednak o prawdziwym życiu i realnie. Więc realnie ci zadam pytanie, czy ty mementujesz może, czy nie? Jeżeli mementujesz, to żyj. Jeżeli nie żyjesz, to może nie mementujesz. Tak, rzucam pytanie, ja nie wiem. Może nie żyjesz, a mementujesz. A to już jest dziwne trochę, bo jeżeli pamiętasz o śmierci, to... No to wytłumacz mi, dlaczego żyjesz tak, jakbyś miał żyć wiecznie? I tutaj wracam do tej Biblii, bo to jest jedna z głównych myśli Jezusa, które powtarzał często. Przecież mówił, nie troszcie się o jutro, nie myśl o przyszłości za dużo. Masz co jeść i pić, to poprzestawaj na tym. Cały czas jest o tym. Czemu jest ten cała długi monolog Jezusa z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdział zdaje się, coś koło tego. Czyli sam początek jakby, jedna z takich kluczowych, elementarnych jego przemów, która mówi, nie troszcie się, nie przejmuj się. Bo popatrz na ptaszki, co tam, ile one żyją, no chwilę żyją, cieszą się, ćwierkają czy coś, bum, już ich nie ma. I żyje jak one, jakby one są pokazane jako wzór do życia. Albo popatrz na jakieś lilie, czy tam inne śmieci, kwiatki. Piękne kwiatki, no ale ogólnie właśnie śmieci. Dlaczego mówię, że śmieci? No on tak powiedział, bo że dzisiaj są, a jutro będą wrzucone jako nawóz, czyli śmieci, tam gnojówką będą. Ale dziś popatrz, jakie są. I one są tak ubrane, że Salomon nie był tak ubrany, nie był tak piękny jak one. Cudowne kwiatki są. I cały czas o tym mówił. Co on miał na myśli? Innego niż memento mori. On nie mówił tutaj wprost umierasz, więc się nie przejmuj, tylko mówił bez pokazywania jakichś takich, żeby to nie brzmiało tak negatywnie ciągle o tym umieraniu, ale mówił to samo, nie? To jest ta sama treść, którą ja mówię. Ponieważ jesteśmy śmiertelni, ponieważ wszystko jest tu tymczasowe, to jest powód, bezpośrednia przyczyna, logiczne wynikanie, że należy się cieszyć i żyć. Miał zrobić inny odcinek dzisiaj też. Miał być pod tytułem jaki jest cel tego wszystkiego? Jaki jest sens? Po co to wszystko? Taki miał być tytuł. I połączę te dwa w jedno, bo one są zbyt podobne do siebie. Mementowanie i po co to wszystko? Bo sobie niedawno uświadomiłem, po co to wszystko i podsumowałem sobie nagle 25 lat ostatnie, co ja robię i po co ja to robię i jak... Co mi przyświeca, nie co mi w ogóle, po co się tak zachowuję, jak zachowuję, robię głupoty albo nie głupoty, czemu? I znalazłem odpowiedź i po to samo jest Biblia, po to samo przyszedł Jezus, po to samo się wszyscy apostołowie robili to, co robili, po to się ewangelizuje, po to się męczy, po to ma być to wszystko, po to, żeby ludzie byli szczęśliwi. Jezus powiedział, że przyszedł po to, żeby owce miały co jeść, żeby się pasły. Mówi, żeby miały obfitość jedzenia. Nie przyszedł po to, żeby owce miały tytuły naukowe. Nie przyszedł po to, żeby owce miały zainwestowaną firmę, która przynosi pasywny zysk, dochód. Nie przyszedł po to, żeby domy se nabudowały te owce i patrzyły, jak im puchnie dobrodziejstwo inwentarza. Nie, przyszedł po to, żeby owce jadły, żeby żarły najlepszą możliwą trawę, żeby doświadczały czegoś, żeby były najedzone, pełne, żeby smak miało ich życie, żeby były zadowolone i szczęśliwe. Czyli żeby żyły. Jeżeli podzielić sposoby życia na być albo mieć, to zdecydowanie chodzi tu o być. Nic o mieniu nie ma w tym zdaniu, że przyszedł, żeby owce miały życie w obfitości. Tam nic nie ma o posiadaniu. Tak naprawdę jest o jedzeniu, o tym, żeby życiem się cieszyć. Po to przyszedł. I po to dał Bóg ludziom smak. To jest ta różnica między zawsze podejściem ewolucjonistów, którzy, oni tam nie ma szczęścia w całej tej koncepcji, kiedy się wszystko tłumaczy ewolucją. Tam jest przeżycie, albo jest przetrwanie gatunku, albo rozmnożenie się, takie wszystko utylitarne i potrzebne. Ale w wizji biblijnej Boga wszystko jest po to, żeby było szczęście. I teraz, no to już oceń, co cię bardziej przekonuje. Popatrz na siebie, jak jesteś skonstruowany. Czy ty masz pazury i kły, które ci pomagają przetrwać? Mamy absurdalne dwie nogi, zamiast mieć jak pantera cztery i biegać szybciej na nie. Jesteśmy goli, nie mamy futra. Ale jesteśmy goli i mamy lepsze doznania erotyczne, że tak powiem. Nie mamy kłów, ale mamy zęby, którymi czujemy lepiej smak i mamy całą paletę smaków, no nie? I
tak dalej. Nie widzimy jak orzeł, żeby polować, ale widzimy tak, żeby piękno można było doceniać. To samo ze słuchem. Wszystko w nas jest, ja widzę, tak skonstruowane, żebyśmy mogli mieć szczęście, żeby to szczęście było duże, jak najwięcej. Czujemy przyjemność ze smaku. Jakiego wała? W interpretacji ewolucjonistycznej, materialistycznej smak jest, żebyśmy się nie zatruli grzybem trującym, no, bo gorzkie to złe, a słodkie to dobre. No, mnie to nie przekonuje. To wygląda jak głupota w ogóle jakaś, jak takie tłumaczenie na siłę. Przecież te palety smaków, jakie są w ogóle, całe kuchnie, które się tworzą, cała dziedzina wiedzy, przecież to jest cudowne. Przeżywanie tego jest cudowne. Jest zbyt cudowne i zbyt dużo jest cudowności, przyjemności w życiu i szczęścia, żeby widzieć to, nagle interpretować to jako jakiś świat, gdzie wszyscy przeżywają tylko, albo się rozmnażają i przetrwywają gatunki. Przecież to tak nie wygląda, bo ja to widzę zupełnie inaczej i rzeczywistość pasuje mi do mojej wizji. Jak pasuje ci do wizji, że wszystkich widzisz jako ludzi, którzy chcą przetrwać, no to dobrze, no to jest moja kwestia, ocena dosyć subiektywna. Jest. No ale ja tu tylko proponuję coś, a ja nie mówię, że tak, taka jest prawda. Tylko mówię, że można widzieć tak, można widzieć pewnie inaczej. Ja widzę tak, zrób se z tym, co chcesz. Ale pewne jest to, że z punktu widzenia Biblii celem wszystkiego jest to, żeby człowiek był szczęśliwy. I teraz to łączę z mementowaniem, memento mori. Mementowanie jest idzie w parze z celem w ogóle życia, po to, po co był Jezus, z istnieniem nieba, Edenu i w ogóle całą tą historią z Biblii. Dlatego, że jeżeli na skutek mementowania ty jesteś szczęśliwszy, żyjesz więcej, mniej się boisz żyć, chętniej wychodzisz z domu zamiast siedzieć w kwarantannie, bo już cię chce pobiegać i pojeździć na rowerze, a nie, że strach cię tu przykuł i cię czujesz, jesteś bardzo zadowolony, że nikt nie chodzi, nie wychodzi, nie? Tylko właśnie no, brakuje ci powietrza i światła i słońca, bo chcesz żyć, tak bardzo lubisz żyć. To jest szczęście. To znaczy, że mementowanie prowadzi do szczęścia, więc do tego celu, do jakiego my wszyscy mamy dojść, po to wszystko, cała historia wszechświata, całe stworzenie i wszystko jest po to, żeby wszyscy byli jak najbardziej się tylko da szczęśliwi. To nie jest proste być szczęśliwym, to nie jest takie łatwe, że wystarczy powiedzieć, Bóg stworzył świat, powiedział wszyscy bądźcie szczęśliwi i byli. Nie da się tego tak zrobić. Dlatego ta cała historia, dlatego to jest tak trudne, skomplikowane, dlatego jest tyle błędów po drodze, bo ludzie mają swoje strachy i lęki mają i lubią żyć, lubią kłamstwa, które im się podobają. Jest cała masa rzeczy, które oddalają nas od szczęścia, ale są dla nas atrakcyjne. I to jest problem, przez który cała ta historia dążenia do szczęścia Boga, dążenia do szczęścia ludzi jest taka długa i tak skomplikowana i wymaga tyle poświęceń po drodze i rzeczy. Ale o to chodzi, żebyśmy byli szczęśliwi. I to jest to, co ja robię, to jest mój cel. Jeżeli jesteś patronem tego programu, to tak naprawdę to patronowałeś cały czas. I ja nie wiedziałem, nie powiedziałem ci tego, bo ja sam nie uświadamiałem sobie tego, ale ten program robię po to, żeby ludziom powiedzieć, pokazać coś, powiedzieć, co mówi Biblia, pokazać, jak ona się ma do rzeczywistości, powiedzieć parę rzeczy jeszcze takich z życia, ale to wszystko po to ostatecznie, żebyś ty mógł podjąć decyzje, które cię doprowadzą do większego szczęścia. Mówię to tak w skomplikowany sposób, bo ja nie mogę za ciebie być szczęśliwy. I nikt nie może. Nie mogę ci niczego nauczyć, bo to ty się uczysz. Nie mogę ci kazać, nie wiem, nawrócić się czy coś. Nikt nie może. Ty możesz tylko. Można cię zmanipulować, ale wtedy to dalej. To nie on. To nie ty się nawrócisz, nie ty będziesz szczęśliwy też. Tylko ktoś za ciebie będzie szczęśliwy, że ty się nawróciłeś, ale ty nie będziesz. Więc nie da się tego zrobić. I ja to wiem. To też chcę powiedzieć, że nie da się ciebie zmienić. To ty się możesz zmienić tylko ty. Po to wszystko, żebyś był ty szczęśliwy. Jeżeli będziesz polegać więc na innych, ich decyzjach, ich prowadzeniu, ich uczeniu, to oni mogą być ewentualnie szczęśliwi, ale ty nie. Musisz to zrobić ty. To jest to, co, jak mówię, robię tutaj. Wiem, że wielu z was chyba to rozumie lepiej niż ja, co ja robię i dlaczego, i że to o to szczęście tutaj chodziło, że patronujecie mnie tak długo i tak wiernie i tak fajnie i wszyscy się z tego cieszą, tylko ja mam problemy, bo wolałbym tak naprawdę sam zarobić też, ale doceniam strasznie, że mogę też gadać, uczyć i robić to wszystko, żeby było więcej szczęścia. I mementowanie jest drogą do tego. I nie wiem, czy to jest jedyna droga, czyli że nie mementując może nie można być szczęśliwym. Może można, ale na pewno będzie trudniej. To tyle jestem pewny, no bo ostatecznie człowiek miał według Biblii żyć wiecznie, tylko się okazało, że nie nadaje się i ostatecznie znowu będzie żyć wiecznie. Po tej śmierci tutaj, jak przejdziemy do nowej rzeczywistości, to według tego, co Bóg mówi w Biblii, to my mamy żyć wiecznie. No nie wszyscy się okazuje, ale albo może wszyscy, ale na pewno w tych dobrych warunkach jako szczęście, wieczne szczęście będą mieć nieliczni. Według Biblii ci, którzy zaakceptowali Jezusa. O, jak to już tam sobie rozumieć, to zaakceptowanie Jezusa, czy tam uznanie Jego za zwierzchnika, to ja już nie wiem i Biblia nie tłumaczy, więc nie skazujmy ludzi na potępienie za szybko, bo my nie wiemy, kogo Jezus uzna za swoich. Nie? Ale to jest kluczowe z jakiegoś powodu w Biblii, który pewnie łatwo można znaleźć ten powód. No tak czy inaczej, to ta wieczność jednak ma być znowu, więc na pewno jest możliwe być szczęśliwym wiecznie, więc bez mementowania. No, nie będziemy w przyszłym życiu, gdzie nie ma już śmierci, mówić pamiętaj o śmierci. I dlatego ciesz się życiem, bo pamiętasz o śmierci. No nie będzie takiej w ogóle możliwości. Więc co, wszyscy będą nieszczęśliwi i będą się bać wirusa, bo ich może zabić i przerwać im wieczność? No nie, może nie będzie wirusa, a może po prostu będą już na tyle dojrzali ludzie, czy nauczą się, czy coś jeszcze innego będzie, że będzie to możliwe. Ale tak czy inaczej, na razie jesteśmy tu. I tu na pewno lepszym, bardziej pomagającym w życiu, uszczęśliwiającym rozwiązaniem jest mementować. Więc ja tu zachęcam, jednak mementuj. Myśl, że tak umrzesz, no mów dzień dobry, umieram, poproszę pączka, bo pączek będzie słodszy jest ten pączek, bo ponieważ umieram, dlatego chcę najlepszego pączka, jaki jest, bo umieram, no właśnie, to jest uzasadnione, a jakbym nie umierał, to po co mi pączek teraz, kiedy indziej, no i tak będzie codziennie, przecież następnego dnia też powiesz po co mi pączek, kiedy indziej i zawsze powiesz po co mi pączek, kiedy indziej. Dlatego na przykład jak chcesz jechać zobaczyć, jak się żyje w Meksyku na przykład, bo jak to jest, jak jest ciągle ciepło, albo jak to jest, że jak Boże Narodzenie nie ma śniegu, tylko jest 20 stopni, palma i plaża. Ja wiem, właśnie zobaczyłem w grudniu, 2 miesiące temu, jak to jest i jestem szczęśliwszy na samą myśl w ogóle, że to zrobiłem. Byłem szczęśliwy wtedy i teraz jestem i pamiętam o tym. Jakby szczęście się mnoży, wykładniczo rośnie. Im więcej już było szczęścia, tym bardziej to cię pcha, żeby było jeszcze więcej szczęścia. Ale inni ludzie znowu mówią mi, zazdroszczę ci, no że ja ci zazdroszczę. To mi nie, mówię, nie zazdrość, tylko to zrób. Bo kiedy? I człowiek, który sobie wtedy nie mementuje, myśli, a mam czas. A ja ci powiem, nie masz. Właśnie dlatego zrób to, kiedy tylko możesz, jak tylko, w najbliższym terminie możliwym. Dzisiaj, jeżeli się da, jeżeli się nie da z jakiegoś powodu, to niech będzie dobry powód, bo umierasz. Więc lepiej może za tydzień. Jak cię nie stać, no to może za 3 tygodnie czy coś, ale ogólnie to jak najszybciej zawsze. Dlaczego? Bo umierasz. I umieranie jest rzeczą bardzo pomagającą żyć. No. Z kolei nieumieranie prowadzi do efektów bardzo złych, nieprzyjemnych, aż do absurdu, dlatego że ludzie przyzwyczajeni do tego, że żyją wiecznie, dzisiaj siedzą pozamykani w domach, zadowoleni z tego i warczą na wszystkich, którzy no, jakby chcieliby pożyć trochę. Ale paradoks jest taki, że zawsze będą zagrożenia, jak nie ten wirus, już tak zawsze będzie ten wirus, więc się zastanawiam, czy logicznie, konsekwentnie ludzie, którzy pamiętajmy, że żyją wiecznie, nie? Tak sobie to ustawili w głowie, że oni nigdy już nie skończą kwarantanny i nigdy nie otworzą granic, nigdy nie wyjdą. I wszyscy się zmienią w moją mamę, która nigdy nie poszła, nie pojechałaby na motorze, bo się boi, że się wywróci. Nie? I nigdy i siedzi w domu, nie? I już nie wyjdzie, nie pójdzie do parku, bo tam gwałcą i w ogóle, więc nie posłuchaj, jak ptaki śpiewają w parku. Nie, nie wiem tak naprawdę, coś tam pewnie upraszczam, ale wiecie, co mi chodzi, nie? Że wszyscy się zmienią w taką klasyczną babcię, co się tak wszystkiego boi, że już w ogóle nie żyje, nie siedzi w domu i nawet już nie je niczego, bo jest niebezpieczne i może jej zaszkodzić. I jeżeli celem życia było szczęście, to to jest śmierć. To, co robią ci ludzie, zamykając się, bo to jest utrata jakości życia. W życiu człowieka nie chodzi o sam fakt, że żyje, tylko chodzi o jakość życia, o to, no jak żyje, co robi, ile czuje, ile przeżywa. Nie? O to tutaj chodzi, o szczęście, to jest szczęście. Sama długość życia nic w ogóle nie znaczy. Jeżeli nic w życiu nie przeżyłeś, to nie ma najmniejszego znaczenia, czy masz 80 lat, czy przeżyjesz, czy... Jeżeli, inaczej mówiąc, lepiej być szczęśliwym człowiekiem, który przeżył 20 lat i umarł na coś tam ryzykownego, ale przeżył w tym czasie dużo więcej niż stulatek, który siedział zamknięty w domu i nie przeżył nic. Przecież, bo co mu z tego, że przeżył 100 lat w ogóle, skoro nic nie zrobił, niczego nie doświadczył i w ogóle nic nie ma. To jest 0 pomnożone przez 100, to dalej będzie 0. No, więc żyć intensywnie to jest dobry pomysł. Wydłużać życie też jest dobry pomysł, oczywiście, że tak, no czemu nie. Tylko pod warunkiem, że przedłużasz coś, co już ma jakąś wartość, jakąś moc w sobie. Dlatego nie tyle powinniśmy się skupiać na przedłużaniu życia, co na zwiększaniu intensywności życia, smaku życia. Życie bez smaku wydłużane w nieskończoność to jest po prostu przedłużanie tortury albo jakiegoś bezsensownego marnowania rzeczy, która może potencjalnie być cudowna i cenna. Dlatego nie uśmiecha mi się trochę to, że ludzie w tych przeciwdziałaniu wirusowi teraz posuwają się do tego stopnia tak daleko, żeby zapomnieć, żeby w ogóle żyć. Jakby wylewają dziecko z kąpielą, no, przedłużają życie ludziom, odbierając im życie jednocześnie. Jeżeli wszystko się naprawdę pozamyka już na stałe i nie będzie można latać, i nie będzie można czuć się dobrze i gadać z ludźmi, jeżeli zakaz, nie wiem, karą więzienia będzie przytulanie ludzi, to ja będę nielegalnie przytulał ludzi. Od razu mówię, że ja się butuję. W nosie mam już, czy umrze, czy nie umrze. Po prostu to jest, stanie się zbyt cenne i zbyt ważne. Są rzeczy, które są naprawdę ważniejsze od śmierci. No. Samo życie jest ważniejsze od śmierci. O to mi chodzi bardziej. Tak to może opiszę. Mam nadzieję, że to zrozumiale mówię. Więc ja się trochę boję tego odcinka, żeby on nie zabrzmiał tak strasznie rozróżniająco. Że są ludzie, którzy kochają życie, ludzie, którzy kochają śmierć. Bo raz możesz być jednym, raz możesz być drugim i może być coś gdzieś tam pomiędzy. Ale powiem na koniec, że jest to rozróżnienie i ono istnieje. Chesterton napisał w książce Man Alive o tym problemie. Ayn Rand pisze o tym problemie w książce Atlas Shrugged, która ta książka jest w dużym stopniu o tym. Bo tak będziemy się o jakiejś ekonomii, czy wolności, indywidualizmie też, ale o tym właśnie, że podział ludzi jest na tych, co kochają życie i tych, co kochają śmierć. I to jest logiczne. Po prostu logika jest nieubłagana. Problem z Ayn Rand jest tylko to, że zbyt uprościła po prostu świat, ale logicznie w tym uproszczonym świecie to jest nie do podważenia ta logika. Więc kochaj życie, nie kochaj śmierci. Może się okazać, że uświadomisz sobie, że żyjesz, jakbyś miał żyć wiecznie. Cały paradoks polega na tym, że im bardziej żyjesz wiecznie, im bardziej konsekwentnie żyjesz wiecznie i chcesz nie stracić życia, tym mniej żyjesz naprawdę. Tym bardziej kochasz śmierć, a nie życie. Bo to nie jest to samo. Unikanie śmierci to jeszcze nie jest życie. O. Unikanie śmierci to jest śmierć. Czyli no, zamknięcie się w domu i unikanie wszystkich cudowności świata to jest praktycznie śmierć. No, niczym się to nie różni od tego, że po prostu nie będzie miało znaczenia, czy umrzesz siedząc w domu teraz, czy umrzesz siedząc w domu za 100 lat, bo przez te 100 lat będziesz tylko siedział w domu. Więc nie żyjesz już. No bo już nic się nie zmieni. nic się nie stanie. Przedłużanie ci życia jest bezcelowe, bo nie ma po co ci przedłużać życia, bo co ty masz zamiar w tym przedłużonym życiu zrobić? Nic. Unikać dalej śmierci, nie? No to za mało. Więc dlatego chcę na to zwrócić uwagę, bo nikt na to nie zwróci uwagi. Ja nie wiem, co się stało. Ludzie się nie żyją, a jednocześnie tak bardzo się boją umierać. Nie? To jest jakieś dziwne, paradoksalnie. Co ciekawe, właśnie ci, którzy się nie boją umierać, najbardziej żyją. Bo zrobiłem wywiad z jednym gościem, co jeździ sobie do Europy i mówi, no umrę, to umrę. I on żyje, nie, bo się cieszy światem i poznaje ludzi mało, bo siedzą w domach akurat teraz, ale no, na pewno żyje więcej niż ja zamknięty w kwarantannie teraz w domu. No, na szczęście z internet to nie jest tak źle, bo mogę się kontaktować z ludźmi, gadać, różne rzeczy robić. No, ale mam nadzieję, że to, o czym chcę powiedzieć w tym odcinku, o momentowaniu i szczęściu, to powiedziałem i było to zrozumiane i nie nakrzyczycie się na mnie, że kogoś tutaj obrażam. Jak obrażam, to o ile słusznie, to może dobrze. Jeżeli efektem obrażenia jest to, że ktoś będzie żył, to ja obrażę cię na wszystkie sposoby, jeżeli zaczniesz żyć. Jeżeli zaczniesz mementować, to ja zrobię rzeczy, po których mnie nie lubisz, ale już mementował, bo mi zależy, żebyś był szczęśliwy. No to jest mój cel tak naprawdę. I bo mnie, dlaczego? Bo mi to kupę szczęścia daje. Jeszcze mnoży moje własne szczęście, że inni są szczęśliwi. Im bardziej wszyscy są szczęśliwi, tym bardziej ja jestem szczęśliwy. No, a ja jestem szczęśliwy, bo żyję, a wiem, że umrę, ale nie umarłem właśnie i to jest to moje szczęście tu i teraz i dzisiaj jest super. Nie? No dobrze, mam nadzieję, że coś z tego zostanie pożytecznego. Wyślij ten odcinek komuś, albo może go nie wysyłaj, tylko raczej zamiast tego powiedz mu go swoimi słowami. To jest lepsze niż wysyłanie linków. I jeżeli chcesz, żeby te projekty istniały, no to rzuć tam co łaska. Tak to teraz funkcjonuje. I do następnego odcinka o czymś innym. Mam nadzieję. Cześć.